Witam wszystkich w imieniu Jezusa, chwała Bogu. Chciałbym się podzielić takim słowem. Takim słowem związanym z arogancją, która jest jakby tak w moim takim filozoficznym rozważaniu pierwiastkiem grzechu. I myślę, że w świecie, w którym żyjemy, który nas otacza, który można powiedzieć, że jest światem dzisiaj, na dzień dzisiejszy, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, takim światem informacji, dezinformacji, arogancji, ignorancji, ponieważ ten współczesny świat, w którym żyjemy, ma dostęp do dużej wiedzy. Amen. I problem polega na tym, że jest wielki chaos. Chaos w rodzaju ludzkim, w sercach ludzkich, z tego powodu, że brak jest człowiekowi tożsamości. Tożsamości takiej filozoficznej, odwiecznej, kim człowiek jest, dokąd zmierza, tak? I to jest takie filozoficzne pytanie, nie? Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Wiecie, na to odpowiedź daje nam oczywiście Bóg. I bardzo ważna jest ta tożsamość rodzaju ludzkiego, ludzi, aby mieli pewną tożsamość swojej wartości. Bo jeżeli nie ma takiej tożsamości wartości, jeżeli nie ma utożsamienia się w czymś, co jest dla nas ludzi jakby chwalebne, wspaniałe, wzniosłe, coś, co nam daje taką motywację życia i sensu do życia, jeżeli w nas tego nie ma, to człowiek przeżywa frustrację. Dlatego ludzie szukają na przykład takiej tożsamości w różnych dziedzinach życia. Na przykład, żeby osiągnąć satysfakcję życia, żeby osiągnąć zadowolenie z życia. Niektórym ludziom wydaje się, że jak będą mieli pieniądze, że jak będą mieli, nie wiem, no na przykład dzisiaj w tych czasach, w których żyjemy, tak to widać mocno. Kariera, pieniądze, sława, nawet taka rzecz, co dzisiaj tak bardzo też ja to widzę, na przykład kwestie takiej swojej tożsamości płciowej, tak cała ta filozofia gender, tak, że ważne jest to utożsamienie się z jakąś tam swoją płciowością, brak akceptacji tego, że na przykład no urodziłem się mężczyzną, to nie, ja się nie czuję mężczyzną, chcę być kobietą, albo no wiecie, takie dziwne rzeczy, ale to wszystko jest z tego powodu, że tym ludziom brak takiej satysfakcji życia, motywacji życia, tożsamości, gdzie mogliby się zidentyfikować i ludzie poszukują jakby takiego szczęścia w różnych grupach, czy nawet społecznych, czy powiedzmy w tej sławie, w pieniądzach, w karierze, no w pewnych różnych układach, powiedzmy z ludźmi, z grupami, że my jesteśmy tu jakąś specyficzną grupą elitarną i tak dalej. Czyli widzimy, że arogancja jest niczym innym jak taką postawą grzechu pychy. Ja myślę, że jestem kimś z racji tego, wiecie. I szatan w swojej postawie, swego serca, i to był ten pierwszy grzech, i to jest przyczyna grzechu, właśnie pycha, tak? I kiedy czytamy Izajasza, chyba tak 14 rozdział, i tam jest powiedziane o szatanie, i on mówi, ja zrównam się z najwyższym. Widzicie, problem grzechu jest właśnie ta pycha, tak? Że ja zrównam się z najwyższym, że ja będę taki jak Bóg, ja chcę być kimś szczególnym, kimś wzniosłym, kimś wielkim, tak? I tu jest przyczyna, praprzyczyna grzechu. I od tego jakby z tego punktu, powiedzmy, tak, jakby dzieją się gorsze rzeczy, tak? Gorsze grzechy, później grzech morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest ta praprzyczyna, pierwotna przyczyna grzechu. Ona najpierw pojawiła się w sercu szatana, a później pojawiła się w rodzaju ludzkim i dzisiaj jakby wiemy, że ta świadomość tego zepsucia drzemie w każdym człowieku. Każdy człowiek wie, że pomimo to, że chce być dobrym, to jednak dostrzega w sobie, że jest coś niezłego. No to tak trochę filozofuję, ale tak chcę wam dać taki pewien tok myślenia. Dobrze. I kiedy myślimy na przykład o grzechu pychy, to zazwyczaj tak, możemy sobie pomyśleć, no my jako wierzący nas się to nie dotyczy, tak? No to szatan, ludzie niewierzący i to też jest prawda oczywiście, ludzi wierzących, czy pycha dotyczy, czy nie dotyczy. Jak myślicie? Dotyczy. Dlaczego? No bo jesteśmy ludźmi żyjącymi w ciele i mamy grzeszną naturę, ale też mamy w sobie tą nową naturę, tak? I paradoksem życia chrześcijańskiego jest to, że musimy rozumieć stosownie do wiary. Z jednej strony musimy rozumieć, kim jesteśmy, tak? Odpowiedź na te pytanie. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy grzesznikami, ale też jako wierzący ludzie jesteśmy chrześcijanami, tak? Mamy w sobie dwie tożsamości. Amen. Jedna jest ta fizyczna tożsamość po Adamie i ona rodzi nas w niewolę, w skażenie. A druga tożsamość to jest ta duchowa, którą otrzymujemy dzięki temu, że stajemy się dziećmi Bożymi, bo rodzimy się na nowo, bo przyjęliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, tak? I w tym momencie musimy rozumieć stosownie do wiary, tak? Stosownie do tej wiary, żeby być w takim balansie, tak? Balansie, żeby nie przekroczyć tego balansu, nie przeważyć jedną z tych dwóch prawd. Amen. Bo z jednej strony jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami, królami, mamy godność królewską i skoro już tak o sobie myślimy, to już myślimy, wszystko nam się należy, już wszystko powinno pójść tak jak po maśle, skoro jesteśmy dziećmi króla, a dzisiaj widzimy na przykład dzieci dygnitarzy wielkich, jakichś tam królów czy ludzi bogatych i jak ich dzisiaj dzieci, tak, sobie żyją frywolnie, mają wszystko, na co czego pragnie dusza i ciało i po prostu żyją w zbytkach i luksusach, tak? Ale my jako dzieci Boże doświadczamy pewnych upokorzeń też ze względu na naszą wiarę. Amen? Okazuje się, że nie zawsze wszystko jest tak, że pomimo to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, naszym Ojcem jest Bóg, Król Królów, Pan Panów, tak? On, Jego jest wszelka władza, wszelka moc i to, co dzisiaj pięknie mówił Piotrek, żolisz bardziej, Ojciec Niebiański, tak? Chce nam dać większe, wspanialsze rzeczy niż my jako ojcowie fizyczni swoim dzieciom, tak? Bo nam do głowy by nie przyszło, żebyśmy my dla swoich dzieci chcieli złe rzeczy, tak? Lub chcielibyśmy im dawać zawsze dobre rzeczy i tak dalej. I to jest rzecz oczywista. Ale widzimy w swoim życiu chrześcijańskim, że jednak mamy pewnego rodzaju doświadczenia, że nie zawsze wszystko dzieje się tak o, pach, już mamy. Boże, przecież Ty jesteś Ojcem, Twoje jest wszystko, ja chcę mieć to, ja chcę mieć tamto, Ty odpowiedz na moją modlitwę, no przecież Ty wszystko możesz i tak dalej. I widzimy, że nie zawsze w naszym życiu chrześcijańskim wszystko mamy od razu tak o. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego my jako chrześcijanie, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, którzy jesteśmy z rodu królewskiego, rodu kapłanów, królów, tak? Bo tak Słowo Boże o nas mówi. Dlaczego Bóg nie obsypuje nas wspaniałymi rzeczami tak od razu? Dlaczego nie doświadczamy zdrowia w pełni, błogosławieństwa finansowego w pełni, satysfakcji życia, no nie wiem, w pracy, w domu, w rodzinie, po prostu, dlaczego też zmagamy się w tej prozie życia? Dlaczego? No, pewnego dnia przyjdzie ten czas, kiedy się nie będziemy zmagać, tak? Kiedy otrzymamy nowe ciało, kiedy wejdziemy do chwały Bożej, tak? Kiedy Chrystus przyjdzie tu na ziemię, będzie panował. Ale póki co musimy toczyć bój. Amen? Amen. I chciałbym troszkę o tym właśnie powiedzieć. Tak troszkę na razie filozofuję. Dobrze. I może chciałbym przeczytać, może od psalmu 14. Przeczytam. Psalm 14. Dzisiaj na przykład odkryłem, że psalm 14 i 53 w zasadzie są bardzo podobne do siebie, prawie takie same. I tu pisze tak. Głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, kto jest rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Dla Boga ocena rodzaju ludzkiego to jest taka, że Bóg patrzy na ludzi, którzy gardzą Bogiem, którzy Go nie szukają, nazywa ich głupcami. To poważne oskarżenie ze strony Boga. Dlaczego człowiek nie może żyć niezależnie? No skoro Bóg stworzył człowieka, dał mu wolną wolę, człowiek miał dokonać tylko wyboru, tak? Miał dwa drzewa, drzewa poznania, dobra i złego, i miał drzewo życia. Wiecie, te dwa drzewa reprezentują dwa rodzaje życia. Jedna droga, drzewa poznania dobra i zła, jest drzewem niezależności tak naprawdę, że ja sam o sobie decyduję, że jestem niezależny i robię sobie tak, jak mi się podoba. Ale wiemy w doświadczeniu, w naszym życiu osobistym, że nie ma w naszym życiu niezależności. Jesteśmy tak zależni od różnych ludzi, sytuacji, okoliczności, czy pośrednio, czy bezpośrednio, ale jesteśmy zależni. Utopią jest to, jeżeli wierzymy w coś takiego, że w tym świecie możemy być niezależni, bo nie ma takiej rzeczywistości. Ale jest drzewo życia. Tym drzewem życia jest, wierzę, życie Boże, życie relacji z Bogiem. Jest pewna zależność. I Bóg wzywa nas do tej relacji. On ze swojej strony, Bóg mówi nam, że jest dobrym Bogiem, Ojcem cudownym. On nas nigdy nie zawiedzie i chce zawsze dla nas dobra. I my w tym wszystkim potrzebujemy wiary. Czy rzeczywiście Bóg jest taki, jak On mówi o sobie? I to było pierwsze pokuszenie człowieka przez szatana, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg jest taki, jaki jest? Czy rzeczywiście intencja Boga względem ciebie, człowieku, jest taka zdrowa, jest szczera? I tu jest problem, bo skoro Bóg nie ma zdrowej intencji względem człowieka, to znaczy, że trzeba być niezależnym, wziąć sprawę w swoje ręce. Ale Bóg wzywa nas do przymierza, do relacji i poddania ufności. Amen? I wiecie, tak jak powiedziałem, że w świecie, w którym żyjemy, nie ma czegoś takiego, że jest niezależność. Małżeństwo jest zależnością. Idziesz do pracy, jesteś zależny, masz kontrakt. Są prawa drogowe na ulicy. Wszędzie jest zależność, jesteś zależny. Nie ma czegoś takiego, że człowiek w swoim życiu jest niezależny, nie może się liczyć z innymi ludźmi czy z rzeczami, że może po prostu sobie żyć, jak mu się uważa. Nie ma czegoś takiego. Ale mimo to wszystko jest tak w człowieku, ta przekrętna, ta skażona natura, że żyje w takiej utopii, że jednak ja chciałbym sam stanowić o sobie, co jest dla mnie, co jest dobre, co złe, nie będę od kogoś zależny. Amen? I to jest pycha. Amen? I arogancja to jest nic innego jak pycha. I my jako ludzie wierzący również mamy to w sobie. I my również musimy się zmagać z tego rodzaju doświadczeniem, które jest w nas. I wiecie, i ta pycha u nas jako chrześcijan, ona tak naprawdę jest jakby na poziomie naszego poznania, naszego umysłu i jest pewien bój duchowy o tą prawdę, jaki jest Bóg. O tą właściwą tożsamość, o to, że jesteśmy zależni od Boga i że Bóg widzi nas przez swój pryzmat, przez Chrystusa w inny sposób niż nawet my czasami siebie albo nas inni ludzie spostrzegają. I z tego powodu Bóg oczywiście jest po naszej stronie i chce nam błogosławić, chce nam dawać pewne wspaniałe rzeczy, ale oczywiście, ponieważ jest Bogiem, jest to na Jego zasadach. Amen? Amen? On na Jego zasadach. My jesteśmy Jego dziećmi i musimy uczyć się tej zależności cały czas do końca życia. Amen? I jest pewien zmaganie, bój wiary. Czy rzeczywiście Bóg jest taki, jak mówi o sobie? Czy rzeczywiście Bóg chce nas błogosławić? Czy rzeczywiście Bóg chce odpowiadać na nasze modlitwy? Czy rzeczywiście Bóg działa w naszym życiu? I jako ludzie wierzący, ja już teraz mówię, jako ludzie wierzący często mamy ten problem i te doświadczenia w swoim życiu chrześcijańskim, że czasami przeżywamy kryzysy wiary, doświadczenia takie, że już nam się nie chce, nie chcemy walczyć, już poddajemy się. A Słowo Boże mówi, dlatego opadłe kolana, tak? Trzeba podnieść, znieść się. I wiecie, życie, czy chcemy, czy nie chcemy, tutaj na tym świecie, daje nam pewnego różnego rodzaju doświadczenia, razy, i nawet o tym Pan Jezus mówił. Mówił o człowieku, który budował dom na skalę. I Jezus tam zapowiedział, że przyjdzie burza. I uderzy w dom. Ale kto jak ten dom budował, czy był mądrym, czy był głupim budowniczym, okaże się. Czyj dom się ostoi. Ja wierzę, że tu jest te budowanie swojej relacji z Bogiem, swojego życia duchowego, ufności ku Bogu. Amen? I Bóg ma prawo nas budować, aby nas doświadczyć i zobaczyć, na jakim fundamencie budujemy. A wierzę, tym właściwym fundamentem jest nasza ufność i wierność Chrystusowi. Amen? On obiecuje, on nas nie zawiedzie. My go zawodzimy, ale on nas nie zawiedzie. Dlaczego? Bo jest wierny. My jesteśmy niewierni, ale on jest wierny. Bo jego imię to wierne. Bo jego imię to wierne. Dobrze. To teraz może drugi list Pawła do Koryntian. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszystkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. My jako ludzie wierzący mamy mieć oręż duchowy. Żyjemy w tym świecie, żyjemy w ciałach. Ale problem okazuje się, że jest w naszych umysłach. W naszych umysłach, które mogą mieć różną koncepcję na temat Boga. Jaki Bóg jest. Kim my jesteśmy w Chrystusie. No i wszystko, co jest związane oczywiście z naszym życiem tu na ziemi, z najbliższymi, oczywiście też w tym wszystkim w naszej relacji z Bogiem. Jesteśmy w tym boju właśnie tej wiary, czy w tym zmaganiu, w poznawaniu Boga, jaki Bóg jest. Czy Bóg jest wierny? Czy Bóg zwleka w naszej sprawie? Czy może nie zasłużyliśmy na Bożą łaskę, przychylność? Może coś nawaliliśmy? Może nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, wystarczająco święci? Może za mało się modlimy? Może za mało pościmy? Może za mało Biblii czytamy? Może za mało przychodzimy do kościoła? I tak dalej. No i dlatego Bóg nie działa. Jak myślicie, czy te rzeczy, które powiedziałem, one są ważne? Ja ich nie kwestionuję. Bo zasada jest prosta. Co człowiek sieje, to i żał będzie. Tak? Jak wam się wydaje, czy od tych rzeczy zależy Boża łaskawość? Nie. Boża łaskawość jest niezmienna w oparciu o to, co się stało na krzyżu. Amen. I problem pojawia się w tym, że kiedy my nawalamy, no bo może za mało czasu poświęcamy Bogu, może za mało czasu poświęcamy rodzinie na sposób taki, jaki powinniśmy poświęcać po chrześcijańsku. Czujemy się niedowartościowani. Tak? I w związku z tym chcemy zasłużyć sobie na Bożą łaskę. To może zaczniemy coś robić i Bóg nam to da. Przeforsujemy Boga. To dobrze, jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu. Amen. To dobrze, że widzimy słabość, letniość, cielesność w naszym życiu i chcemy to zmienić. Ale Boża łaska nie będzie działała w oparciu o to, że my teraz zrobimy tych parę dobrych rzeczy i Bóg dlatego będzie dla nas łaskawy. Boża łaska zawsze będzie działała tylko w oparciu o to, czy wierzymy, że Boża łaska w Chrystusie Jezusie już się dokonała. I Boża życzliwość względem ciebie jest niezmienna. I jedynej rzeczy, czego Bóg od ciebie oczekuje, to żebyś uznał to, że On w swojej dobroci, w swojej łasce, jeśli ty się zwracasz do Niego, jeśli ty się upokarzasz, jeśli ty starasz się, poddajesz swój umysł w posłuszeństwo Chrystusowi, chcesz żyć Jego słowem, Jego nauką, nie tylko mieć wiedzę intelektualną, znajomości Biblii, cytować Biblię, cytować nauczanie apostolskie, nauczanie Jezusa, to nie chodzi o tą wiedzę, ale chodzi o to, że ty pragniesz i chcesz żyć w oparciu o tą wiedzę. Amen? Że chcesz być uczniem tej wiedzy. I ta postawa serca jest tą postawą, kiedy Bóg może w oparciu o tą postawę serca działać. I oczywiście widzimy to z doświadczenia, że nie od razu to działa. Tak? Tak? Nie od razu. Na przykład zobaczcie przypowieść syna marnotrawnego. Miał dobrą postawę. Zrozumiał swój błąd. Postanowił wrócić do domu ojca. Ale musiał odbyć jakiś odcinek drogi, aby przyjść do domu ojca. Amen. W tej podróży był sam, ale był zdeterminowany. Nie poddawał się. Szedł sam. Był wtedy, jak czytamy to, co mówił Jezus w tej przypowieści, ten syn na marnotrawny jaki był? Był goły i był głodny. I nie sądzę, że kiedy on podjął decyzję, żeby wrócić do Boga, że już się najadł, że wróci do Ojca, że już się najadł, że już miał właściwe ubranie. Ale w tym wszystkim cały czas szedł w swoim zmaganiu w swojej wizji, że jednak ten dom ojca, jednak jest ten ojciec kochający, jednak tam jest moje zaopatrzenie, jednak tam jest moje błogosławieństwo. I szedł. Był głodny, był strudzony. Nie wiemy, ile dni szedł. Ale miał pewien dyskomfort. Ale miał pewną determinację. Że pomimo słabości, której doświadczał, jak głód, jak chłód, szedł. Amen? Wiecie co? I dobra nowina jest taka, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiecie dlaczego? Bo jest nas ta natura Chrystusa, która się nie poddaje, którym pragnieniem głębi naszego wewnętrznego człowieka jest ta tożsamość Boga, domu Ojca. Ja wierzę, że dom Ojca, bo to inaczej nie można powiedzieć, że domem Ojca, wiecie co to jest? To co wam powiem, to jest bardzo proste. To jest Kościół Boży, to jesteście my. Dlatego człowiek wierzący winien mieć tożsamość z Bogiem Ojcem i z Kościołem. Amen? I dzisiaj tak wielu ludzi zapomina o tym. Oni będą chcieli mieć tożsamość z telewizorem, będą chcieli mieć tożsamość z takimi ludźmi biznesu, z takimi innymi rzeczami, ale to, co jest ważną prawdą dzisiejszego świata i życia, że wielu ludzi szuka swojej tożsamości w niewłaściwym miejscu i przeżywa smutek, frustrację, rozczarowanie. Może jest nasycenie na jakiś czas. Może jest przyjemność życia. Bo też jest, jak wiemy, że grzech też daje człowiekowi jakieś zadowolenie, tak? Ale jest pustka w człowieku. A tą pustką w człowieku to jest właśnie te pragnienie tej tożsamości. Tożsamości z Bogiem Ojcem, który jest kochany, który jest dobry, ale też i z Jego domem, z Jego kościołem, z Jego ludem. To jest społeczność braci i sióstr wierzących Kościoła. I dzisiaj wierzę, że problemem świata XXI wieku, w którym żyjemy, gdzie ludzie żyją w tej informacji, dezinformacji, w pogoniu za prozą życia, nie mają na to czasu. Gubią się. Są wysuszeni. Gdzieś w głębi serca przeżywa się suszę, brak motywacji życia, brak takiej witalności życia. No i jeżeli tego nie ma w człowieku, no to będziesz szukał gdzieś w przyjemnościach, amen. Będziesz szukał gdzieś w różnych źródłach, które niekoniecznie są właściwymi. Wiecie, Bóg się daje znaleźć ludziom, rodzajowi ludzkiemu. To nie jest tak, że my jesteśmy szczególną grupą ludzi i mieliśmy tą łaskę, że w tym kraju i może w tym mieście byli ludzie, którzy nam głosili Ewangelię. I dlategośmy się nawrócili, uwierzyliśmy, narodziliśmy na nowo i należymy do wspaniałej grupy ludzi, wybrańców Bożych, pomazańców Bożych. I to jest prawda. Ale chciałbym przeczytać taki fragment z Bożego Słowa w tym temacie. List do Rzymian, 10 rozdział. Od 12 wersetu. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A jak mają wyznać w tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę, dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzy zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Po całej ziemi rozległ się głos Ewangelii. Amen? Po całej ziemi. I jest wyzwanie do ludzi, nie? Wzywania imienia Pańskiego, poddania swego życia Chrystusowi. I jak wielu ludzi na to wezwanie odpowiedziało? Bóg wie, my nie wiemy. No, akurat my możemy tylko wiedzieć, że jesteśmy tutaj, tak, tą grupą. Oczywiście może być więcej takich ludzi w Świdniku, w tym regionie. I jest, na pewno. Ale zaczęło się od tego, że ktoś im głosił słowo. Tą prostotę Ewangelii. Że Jezus Chrystus jest Panem, jest objawieniem Boga Ojca, że On umarł za nasze grzechy. I żebyśmy my mieli grzechy przebaczone, musimy my oddać swoje życie Chrystusowi i odpuścić naszym winowajcom i poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. Wielu ludzi nie chce dokonać tego wyboru. Wiecie dlaczego? Bo kochają grzech. Bo nie chcą się upamiętać, nie chcą porzucić grzechu i nie chcą porzucić tego pierwotnego grzechu, chęci bycia niezależnym. Bo jednak wiara chrześcijańska czyni cię niewolnikiem w pewnym sensie. Tak? I to jest dobry Pan. Amen? On nam nie chce zrobić niczego złego. Ale niektórych ludzi to obraża. Niektórzy nawet mówią tak, ja wolę pójść do piekła, będę kimś, niż być w niebie niewolnikiem. Słyszeliście kiedyś? Takich ludzi ja słyszałem. Takie są właśnie ich przemyślenia filozoficzne. On woli w kimś być w piekle, i być niby wolny i może sobie robić, co chce, tak mi się przynajmniej wydaje, tam nie będzie czegoś takiego, niż pójść do nieba niewolnikiem, tak? I niż być poddanym. To jest taka chęć bycia niezależnym do tego stopnia, jaka to jest wyniosłość i jaka pycha, tak? Ale prawda jest taka, że istnieje piekło, a i tam nie ma wyboru, że będziesz robił, co chciał. Istnieje niebo i tam będziesz poddany, ale będziesz kimś. Amen? I taka jest prawda. Dobrze. I może jeszcze tak krótko. Chciałbym was zachęcić do tego, abyście nie ustawali w swojej wierze i w swojej tożsamości. Żebyście się tego nie wstydzili, żebyście byli z tego dumni, że jesteście chrześcijanami, że chodzicie do kościoła. I wiecie, dzisiaj to jest staroświeckie. I dla wielu ludzi dzisiaj, którzy deklarują wiarę, że są wierzący, niepraktykujący, to dla nich jest to głupotą i stratą czasu pójść do kościoła, a jeszcze siedzieć tam jakiś czas. Wszystko, co można dać Bogu, to pójść raz na tydzień może do kościoła na 40 minut czy godzinę. I to wszystko. Dużo ludzi tak myśli dzisiaj w świecie. Wiem, bo to słyszę, bo rozmawiam z ludźmi. No oczywiście, wiadomo, święta jakieś, no jakiś pogrzeb, jakaś tam uroczystość może, chrztu, czy tam powiedzmy, małżeńska, czy jeszcze jakaś inna. To są powody dzisiejszych naszych Polaków, rodaków, którzy mówią, że są wierzący, niepraktykujący, ale jednak wiary niezmieniający. E, Wielu tak mówi dzisiaj, że on jest wierzący, niepraktykujący, ale on wiary nie zmieni. Ale prawda jest taka, że wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Amen. Nie z tego, co komuś tam się myśli i wydaje. Czy jak mają uwierzyć, jeśli nie słyszeli? Amen. Jak? Na jakiej podstawie masz wiarę? Bo jesteś Polakiem, katolikiem? To nie jest ta wiara. Wiara twoja ma pochodzić ze Słowa Bożego. Amen. I powiem wam, że wielu ludzi jest dzisiaj ignorantami i to się wyczuwa w rozmowie, kiedy rozmawiasz z nimi, nie deklarują chęci w rozmowie o Bogu. Niby coś wiedzą o Bogu, ale tak naprawdę nie chcą zgłębić wiary, wiedzy o Bogu. Amen. Dlaczego? Bo Bóg Bogiem, a życie życiem. Ale wiara chrześcijańska mówi tak, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen. Ale z wiary jakiej? Ogólnej wiary? Że Bóg istnieje, to i szatan wie. Tak? Muzułmanie też wiedzą. Ale z wiary opartej na więzi z Chrystusem. Amen. Że wierzymy Jemu Słowu, wierzymy Jego nauce i dlatego poddajemy siebie Jemu, bo wyznaliśmy Go Panem i Zbawicielem. Amen. I chcemy wszelką myśl oddać posłuszeństwo Chrystusowi i być narzędziem Jego sprawiedliwości. Chcemy być uczniami i wykonawcami Jego słowa, Jego nauki. Ale jak możemy być, skoro mówimy, ale Biblia, no to ktoś napisał. Bo ja jestem wierzący, niepraktykujący, no. I ty mu coś mówisz ze Słowa Bożego, ale ta osoba mówi, nie, ale to jest tylko Biblia. Rozumiecie? To czy ta osoba jest wierząca? Nie. Bo jakby była, to by miała w sobie pragnienie Słowa Bożego. Amen? Bo każde dziecko Boże ma w sobie pragnienie Słowa Bożego. Amen? Bo rozumie, że zostało zrodzone ze słowa prawdy, który jest żywe i trwa na wieki. Amen? Amen? I oczywiście my, jako chrześcijanie, nie narzucamy się nikomu. Nie powinniśmy się narzucać. Być mądrzy, kiedy głosimy ludziom Ewangelię. Jeżeli ktoś chce słuchać, mów mu. Ile się da, ile wlezie. Jeżeli cię nie chce słuchać, trudno. Jeżeli będzie twoim prześladowcą, trudno. Apostoł Paweł był prześladowcą chrześcijan. Był człowiekiem religijnym. Wydawałoby się, że co jak co, ale dla tego człowieka nie ma szansy. Ale Jezus miał na niego sposób. Ten człowiek, któremu wydawało się, że jest człowiekiem oświeconym, bo był człowiekiem religijnym, znał Boga, nagle musiał zostać oślepiony fizycznie, aby tak naprawdę przejrzeć i zobaczyć, jaki jest Bóg. Amen. I jest dzisiaj wiele arogancji wśród ludzi, którzy są może religijni, może po prostu polegają w swoim intelekcie, w swoim wykształceniu, w swojej pozycji jakiejś materialnej. Jakkolwiek, wiecie co? Bóg ma na nich sposób. Oni jeszcze nie są przekreśleni. I moja zachęta jest taka, żebyśmy o tym pamiętali, że nawet jeżeli komuś głosimy Ewangelię i nie widzimy odzewu, to nie osądzajcie go zbyt szybko, że już nie ma dla niego szansy. Oczywiście, póki żyje, zawsze jest szansa. Amen? Ale oczywiście pamiętajcie, zawsze człowiek musi się zgiąć. Akurat apostoł Paweł nie miał wyboru. Jezus objawił mu się jako Pan i padł przed nim i musiał zgiąć swoje kolana. Ale dobrze jest to, kiedy możemy to czynić z wyboru. Amen. Także pamiętajcie o tym, nie przekreślajcie ludzi i jakby nie rozczarowujcie się tym, że kiedy głosicie innym Ewangelię, to może są aroganccy, może są ignoranccy, może w ogóle obojętni. Pamiętajcie, Bóg ma na każdego sposób. Amen. Bo jak mają uwierzyć, jeśli nie słyszeli? Także, ponieważ ty mu głosisz, to jeszcze Bóg coś z tego może zrobić. Coś, jakaś prawda Słowa Bożego do tej osoby dociera. I Bóg jest w stanie to żywić w swoim czasie. Także pamiętajcie o tym. To jest taka moja zachęta właśnie też w tej sprawie, żebyście tutaj nie upadali tacy strudzeni, że powiedzmy głosicie komuś Ewangelię i nie widzicie efektów, albo też, żebyście wy jako powiedzmy bracia, siostry w Chrystusie, no jako już świadomi chrześcijanie, nie ulegali takiej słabości, że Bóg śpi, że Bóg może nie działa, bo ty coś tam zawaliłeś. I oczywiście zawsze jest możliwość, nawet jeżeli zawaliłeś, uregulować to. Amen. I oczywiście musisz być wytrwały w tym. Nie poddawać się. Jeżeli już coś regulujesz, to reguluj do końca. Może jeżeli jeszcze nie widzisz działania Boga, jeszcze nie widzisz Ojca, tak jak syn marnotrawny, to nie poddawaj się, idź tą drogą. Pomimo to, że może jesteś głodny, może goły, to idź ciągle i spotkasz Ojca. Amen. I wejdziesz też do Jego domu. Amen. I to jest też takie moje przesłanie na ten czas suszy, że jeżeli czujemy się wysuszeni duchowo, to chciałbym was zachęcić do tego, że jest odnowienie. Amen. I to odnowienie jest na drodze takiej pokuty i wytrwałej wiary. Amen. I kiedy idziemy w tą stronę, Bóg z całą pewnością wyjdzie nam naprzeciw. Amen. Także to jest taka moja zachęta i chciałbym się, teraz już kończę, i chciałbym się krótko pomodlić, aby Bóg nas błogosławił w naszej pielgrzymce wiary, abyśmy nie ustawali, czy to w swoim życiu osobistym, czy też w życiu, powiedzmy, rodzinnym, kościoła, gdziekolwiek Bóg nas stawia, gdzie potrzebujemy interwencji Bożej, żebyśmy oczekiwali na Boże działanie. Amen. Także pamiętajcie o tym, Bóg zawsze współdziała z tymi, którzy Go miłują i oczekują. Amen. Jeżeli my oczekujemy działania Boga i jeżeli regulujemy coś, co nas od Niego odciąga, On z całą pewnością jest po naszej stronie. Amen. I On czeka, by działać. Tylko my musimy być wytrwali, niezłomni. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci, siostry i proszę Cię, Panie, abyś ożywił nas przez Ducha Świętego. Abyśmy byli ludźmi, którzy nie upadają na duchu, ludźmi, którzy, Panie, prawdziwie wierzą Twojemu Synowi Chrystusowi, Jezusowi, któremuśmy oddali swoje życie jako Panu i Zbawicielowi. Panie Jezu, my chcemy odnawiać swoją więź z Tobą. Chcemy odnawiać swoje posłuszeństwo Tobie i oddając swój umysł posłuszeństwo Tobie, Panie, aby nasza wiara była cenna i wypróbowana, Panie, i była ta jak te szczere złoto. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, przydaj nam wiary, wzmocnij nasze nogi, Panie, wzmocnij na naszą intencję, Panie, pielgrzymowania. I te oczekiwania, że Ty działasz, Panie, że Ty jesteś Bóg żywy i prawdziwy. I że, Panie, chcemy się chlubić Tobą, Jezu. Chcemy się chlubić tą tożsamością, że jesteśmy dziećmi Bożymi, synami Bożymi, córkami, że jesteśmy rodem królów i kapłanów, że jesteśmy święci, umiłowani, nabyci drogocenną Twoją świętą krwią, że się nie wstydzimy swojej tożsamości jako ludzi wierzących, że jesteśmy ludźmi wierzącymi w tym kraju. Czy, Panie, jakkolwiek nas nazywają, czy chrześcijanami, czy zieloną świątkowcami, jakkolwiek, Panie, to chcemy. Panie, nie wstydzić się tej wiary, to pomóż nam w tym, Panie, abyśmy trwali niezłomnie w naszej tożsamości wiary, że mamy społeczność z Tobą, Boże żywy, że też mamy społeczność z braćmi i siostrami, że się nie separujemy jedni od drugich, że ten kościół czy tamten zły i tak dalej, że mamy relacje z braćmi i siostrami. Dopomóż nam w tym, Ojcze, żeby te więzi, Panie, tej relacji z Tobą i relacji braterskich w kościele były głębokie i żywe. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.